Dobrze. Dzień dobry, wieczór. Dobrze. Mamy dwoje gości. Joannę Zajączkowską, fizjoterapeutkę, instruktorkę aktywnej rehabilitacji, choreoterapeutkę. Od lat pracuje z dorosłymi dziećmi poruszającymi się na wózku inwalidzkim, wpływając na świadomość społeczną i wizerunek osób po incydentach neurologicznych. Aktualnie pracuje nad tworzeniem kompleksowego programu rehabilitacji funkcjonalnej i aktywizacji społecznej dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim i ich opiekunów, mającym na celu usamodzielnienie dzieci. Od 2012 roku prowadzi badania nad wpływem terapii tańcem współczesnym na obraz ciała u kobiet niepełnosprawnych, tworząc pierwszą w Polsce grupę tańca współczesnego na wózkach. I druga osoba, Przemysław Chruścielewski, absolwent, a obecnie wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pracował jako montażysta przy produkcji ponad 20 filmów dokumentalnych i fabularnych, które zdobyły ponad 80 nagród na polskich i międzynarodowych festiwalach, m.in. w Lipsku, Clermont-Ferrand, Toronto, Moskwie, Widrereche, Krakowie i Badalonie. Montażysta filmu Deep Love, reżyserii Jana Matuszyńskiego z 2013 roku. Podróżnik i turysta motocyklowy. Zapraszam. Pani Anno.
Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja do końca samego nie wiedziałam, co będę dzisiaj mówić, bo nie wiem, w którym kierunku poprowadzić jakby swoje wystąpienie, ponieważ jest to strasznie szeroki temat i w 20 minut nie da się tego powiedzieć. Trzeba tego doświadczyć. Znaczy będę mówić o procesie. Ja trochę nie wpisuję się w wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, ponieważ ja pracuję z ludźmi na wózkach. Po incydentach neurologicznych, bardziej po urazach rdzenia kręgowego, przepuklinach oponowrodzeniowych, mózgowych, porażeniach dziecięcych i innych. Aczkolwiek mam nadzieję, że będzie to jakaś może inspiracja dla kogoś, żeby stworzyć takie programy w innych grupach schorzeń. Ponieważ często zgłaszają się do mnie ludzie z różnymi problemami, czy mogą się włączyć jakby w ten proces. Jednak fajnie, jak pracujemy w jednolitych grupach, w których ludzie bardzo mocno znają się na akurat nie tych schorzeniach. Po pierwsze, tak chciałabym w ramach wstępu powiedzieć o jakichś tam moich spostrzeżeniach a propos procesu rehabilitacji. Jak trafiłam do aktywnej rehabilitacji, także zauważyłam, że samo ćwiczenie ciała, bo ja jestem fizjoterapeutą, samo ćwiczenie ciała nie wystarczy. Znaczy świetnie wyćwiczone ciało bez umysłu przygotowanego nigdzie nie pójdzie, nic nie zobaczy. Świetnie wyćwiczony umysł bez zgody społeczeństwa na wyjście z domu też nic nie zrobi. I takie dwa przykłady, które gdzieś tam popchnęły mnie w tym kierunku, to moja przyjaciółka Magda, która świetny psycholog, bardzo uznawany, której mama nagle w momencie, kiedy powiedziała, że wyprowadza się z domu, powiedziała, że jeżeli wyprowadzisz się z domu, to ja popełnię samobójstwo. Drugi przykład, Julka, młoda dziewczyna, która jest zawodniczką, pływa, tańczy, świetnie wyćwiczone ciało. I jest stawiana jako wzór rehabilitacji, po prostu to jest dziecko świetnie wyprowadzone przez rehabilitanta, od urodzenia niepełnosprawna, która okazuje się, że nie wychodzi z domu, a głównym jej motywacją główną do wyjścia z domu i trafienia na zajęcia, chociażby pływania, jest to, żeby spotkać się z ludźmi. Jednak kiedy dostała jakieś polecenia ode mnie, okazało się, że podstawowym problemem, jak zwykle, jest fizjologia. Kiedy nauczyłam ją cewnikować się, okazało się, że mama nie pozwala jej tego robić w domu. Kiedy już popracowaliśmy nad mamą, okazuje się, że w szkole ją pchają i nie pozwalają jej ćwiczyć jazdy na wózku. Kiedy w szkole jakby już przestały być te problemy i Julka dostała zadanie wyjścia w teren, czyli zaproszenia na urodziny swoich znajomych, to okazało się, że zaprosiła dwie koleżanki na wózku do McDonalda, co nie wystarczy do normalnego funkcjonowania. I tak jakby w głowie coraz bardziej szumiało coś więcej. I kolejny problem, który się pojawia na każdym etapie pracy z jakimś zespołem, to jest złość, frustracja terapeutów na rodziców, fizjoterapeutów na lekarzy, lekarzy na fizjoterapeutów, psychologów i całego tego zespołu, który musi ze sobą współpracować. I pamiętać, że nadrzędnym celem jest cel rehabilitacji, czyli doprowadzenie człowieka do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie albo przynajmniej funkcjonowania w społeczeństwie. No i tak przechodzimy do procesu, który bardzo mi się spodobał, czyli aktywna rehabilitacja. Odbiorcą mojej prezentacji tak naprawdę miała być osoba poruszająca się na wózku. To są odbiorcy fundacji, w której pracuję. Osoby poruszające się na wózku, niepełnosprawne ruchowo, nie intelektualnie. Ja nie będę mówić o osobach niepełnosprawnych intelektualnie. Inne kryteria w projektach prozawodowych, ale o tym za chwilę. Fundacja aktywnej rehabilitacji. Skąd to się w ogóle wzięło? No na początku historia, którą większość z Państwa zna, czyli kombatanci wojenni, którzy wracając z różnym rodzajem niepełnosprawności, chcieli wejść w normalne życie, ponieważ do tej pory były to osoby bardzo aktywne, udzielające się w społeczeństwie. Nagle ciało przestało funkcjonować, ale umysł dalej chce żyć normalnie. Więc zaczęli się tym interesować. Poparciem był Sir Ludwig Gutmann, który w Stoke Mandeville pod Londynem stwierdził, że rzeczywiście sport i taka szersza aktywność działa dużo lepiej niż klasyczna rehabilitacja. I tak Szwedzi stworzyli system aktywnej rehabilitacji, czyli treningów mających na celu samodzielnienie człowieka. I kto był twórcą aktywnej rehabilitacji? Same osoby poruszające się na wózku. I to jest bardzo ważne. Tak, żeby w zespole były osoby, których bezpośrednio to dotyczy. Inaczej nasza praca jest bez sensu. I teraz chciałabym opowiedzieć, ponieważ nie wiem, jak to ugryźć, nie wiem, jak to opowiedzieć Państwu, żeby ująć wszystko, dlatego chcę przedstawić cały ten proces. Odbiorca, czyli albo osoba po urazie, która nie rozumie, dlaczego ja mu mówię, nie wiem, będziemy teraz ćwiczyć. Nieraz usłyszałam obelgi na swój temat, że ja nie wiem, jak to jest, bo nie jeżdżę na wózku. Osoba, która jest nieświadoma tego, bo nigdy nie żyła z tą niepełnosprawnością, nagle się w niej pojawia i musi poznać jakby ten teren. To jest jeszcze mniejszy problem. Gorzej jest z osobami, które od urodzenia są niepełnosprawne, ponieważ nie mogą się odnieść do żadnej normy. To są problemy nie tylko motoryczne, ale też społeczne, problemy z obrazem ciała, bo ja nie czuję swojego ciała, ja nigdy nie wiedziałam, jak ono wygląda tak naprawdę. Jeżeli nikt mi nie dał go doświadczyć, to ja nie będę mógł ćwiczyć nad motoryką tego ciała, bo jeżeli ja go nie czuję, jeżeli ja go nie widzę w takim obrazie, jakim on jest, znaczy schemat ciała, czyli wszystkie moje elementy, ale też to, jak ja o nim myślę, to ten proces rehabilitacji nigdy nie będzie pełny. Kolejny problem to jest fizjologia i jakby ogarnięcie tych wszystkich sfer, tak? Czyli nie trzymanie moczu chociażby, nie władanie nad ciałem, które nagle dostaje ruchów spastycznych, nieadekwatne ruchy do tego, co my myślimy. To są emocje, które buzują w ciele, ponieważ te emocje się gromadzą w całej rodzinie. Dziecko nie przechodzi buntu dwulatka, czyli nie może tupnąć nogą, wyjść z pokoju, nie może ruszyć się w tym kierunku, w którym chce. Jest zamknięte w wózku spacerowym do 6-10 roku życia i nie odbiera tylu bodźców, nie wychodzi z domu. I pojawia się problem ze sterownością, czyli zdecydowaniem o samym sobie. I nawet jeżeli ja dobrze wyćwiczę to ciało, to ciało nigdzie nie pójdzie, bo nie będzie wiedzieć, od czego zacząć. Problem z rodziną. To jest przede wszystkim problem tego, jak się przekazuje informacje o narodzeniu się na przykład dziecka niepełnosprawnego. Nieraz rodzice relacjonują, że dostają informację, no niestety, dziecko będzie do końca życia niepełnosprawne. Państwo będą się nim musieli zajmować, opiekować. Niestety nic się na to nie da poradzić. Najlepiej urodzić sobie drugie dziecko, co by się tym pierwszym opiekowało. Naprawdę takie zdania cały czas są wyrażane. Więc w głowie tworzy się konstrukt braku świadomości, więc zdobywania jakichś informacji zewsząd i tego, że ja będę żyć już w jakiś sposób. Ja kończę ze swoim życiem, zaczynam żyć życiem dziecka. I tym się nikt nie zajmuje niestety. O ile z jakąś świadomością, wiedzą jeszcze się zajmujemy, to już zaopiekowaniem się tym rodzicem, czyli jego strachem, lękiem, zmęczeniem ciągłym, mocną więzią z dzieckiem, której nie potrafi przerwać. I nawet jeżeli dziecko wyjdzie samodzielne, to rodzic zostaje z takim przeświadczeniem, co ja mam ze sobą teraz zrobić. I to jest bardzo trudny proces. I teraz ja mam taką propozycję. U nas jak to funkcjonuje? Najpierw dotarcie do osoby niepełnosprawnej. Pierwszy kontakt. To jest też istotne. To jak przekazujemy informacje, kto przychodzi do tej osoby, bo jeżeli przyjdę ja, powiem, dzień dobry, jestem fizjoterapeutą, teraz będzie dobrze, popracujemy, wszystko będzie okej. Okay. On nie wierzy. Jeżeli przyjdzie do niego, tak jak to jest w systemie aktywnej rehabilitacji, wzorzec osobowy, czyli inna osoba na wózku i powie, słuchaj, ja też tak leżałem, a teraz idę. Jeżeli do osoby z afazją, która, tak jak tutaj pani przed chwilą powiedziała, nie ma motywacji, mimo że są narzędzia, to on nie chce wyjść, bo się boi, bo nie potrafi się komunikować. Przyjdzie Karolina, która powie, też byłam w tej samej. To być może to będzie jakaś motywacja dla tej osoby, więc dotarcie i pierwsza relacja z tą osobą jest niezmiernie istotna. Dalej aktywizacja społeczna. I tutaj, czyli rehabilitacja funkcjonalna, nastawiona na funkcję, nie tylko na ćwiczenie samego ciała bez sensu, tylko nastawiona na funkcję. I rehabilitacja społeczna, czyli to wszystko, o czym mówiłam. Wychodzenie na zewnątrz, pokazanie jak wychodzić, ale zanim wyjdziemy na zewnątrz, wyćwiczymy ciało, decyzyjność, umiejętności poznawcze, praca nad emocjami. I istotne tutaj jest przypomnieć sobie piramidę Maslowa. Podstawa podstaw. Co po czym? Nikt nie wyjdzie z domu, jeżeli fizjologia jest niezałatwiona. Nikt nie wyjdzie z domu, nie spotka się ze znajomym na 4 godziny, jeżeli nie potrafi się samocewnikować. To taki prosty przykład, a często zapominany. Jeżeli nie będzie miał jakiegoś bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo to jest świadomość. To jest świadomość tego, jak ja teraz funkcjonuję, jak ja mogę sobie pomóc, co zrobię, jeżeli wydarzy się coś niespodziewanego, jakie mogę mieć problemy. Problem świadomości to jest kolejna rzecz, którą chciałam poruszyć. Ostatnio na przykład miałam przypadek chłopaka, który czterokończynowe porażenie, miał podcięty Achilles, taki standardowy zabieg, żeby wydłużyć mięsień, który jest zbyt przykurczony, już źle się chodzi. Nikt mu nie powiedział, jak to będzie wyglądało. Jest dzieckiem, po co ma wiedzieć. Operacja, wyszedł i dzwonią do mnie spanikowani rodzice, żeby coś zrobić, bo on nie chce chodzić. Przyjeżdżam do chłopca, ja mówię, że jemu to gdzieś. Czy on będzie chodzić, nie będzie chodzić? Ja mówię, ale dlaczego? No bo mi się wcześniej lepiej chodziło. Ja mówię, no ale wiesz, to ci pomoże, popatrz, lepiej chodzisz, porównaj sobie zdjęcia, filmy i tak dalej. I to jest zdrowa reakcja jego. Jemu się wcześniej lepiej chodziło. Nikt mu wcześniej nie powiedział, że rehabilitacja potem to będzie ból, to będą opuchnięte nogi. Nikt mu nie powiedział, jak po operacji to będzie funkcjonować. Nikt do tego nie przygotował. Więc naturalną reakcją organizmu jest strach i jest wycofanie się. Nikt mi tego nie mówił, to jest nie fair. Ja nie będę chodzić. I to było zdrowe, aczkolwiek można by temu zapobiec. Dopiero później, jak te wszystkie etapy są zabezpieczone, możemy oczekiwać od człowieka, że wyjdzie z domu. Ale nie wyjdzie z domu bez umiejętności poruszania się w przestrzeni, bez umiejętności chociażby poradzenia sobie ze swoją fizjologią w przestrzeni, więc musimy pójść o krok wyżej i na samym końcu gdzieś tam dążenie do jakichś celów. Na pewno cele są też istotne. I teraz jak my mamy w fundacji dwa systemy takiego wsparcia, kompleksowego wsparcia tej rehabilitacji społecznej i to jest projekt dla dorosłych. To są najczęściej ludzie po wypadkach, po urazach rdzenia kręgowego, którzy jadą na obozy aktywnej rehabilitacji i tak jak tutaj na zdjęciach można zobaczyć, uczą się takich podstawowych umiejętności z instruktorami na wózku. Czyli to same osoby, które już przeszły ten proces, uczą innych. Ja jako rehabilitant mogę merytorycznie wspierać, mogę asekurować, ale prowadzi tego człowieka instruktor na wózku. To nie pozwala wycofać się, to dodaje dodatkową motywację człowiekowi. Łatwiej jest na przykład poradzić sobie z problemami, które przychodzą w procesie rehabilitacji, bo można się do kogoś zwrócić z pytaniem, czy ty też tak miałeś, jak to wyglądało. Jeszcze raz podkreślam, że to jest niezmiernie ważne znaleźć taką osobę, która wesprze pacjenta w tym procesie. Po takim wyjeździe mają 4 sesje z instruktorem w domu i uzyskują pełne wsparcie dalej w fundacji w innych projektach, o których za chwilę. Drugim projektem jest projekt dziecięcy dla dzieciaków od 4 do 16 roku życia. Tu dzieciaki najczęściej to są dzieci od urodzenia niepełnosprawne, gdzie w wieku 4 lat dostają swój pierwszy wózek. Zaczynają decydować o tym, gdzie pojadą, co zrobią i zaczyna się cały proces rehabilitacji. I na przykładzie projektu dziecięcego będę chciała później przybliżyć Państwu naszą pracę. Kolejnym etapem wsparcia, jeżeli człowiek wychodzi z tego kompleksowego wsparcia społecznego, są obozy specjalistyczne. Czyli jeżeli ja już umiem się przesiadać, siadać na wózek, jeździć, wychodzić do ludzi, to co my dalej z tymi umiejętnościami zrobimy? Musimy je przenieść w realny świat. I takie obozy pozwalają właśnie wykorzystać te umiejętności, których się nauczyli jeszcze w bezpiecznym w miarę środowisku, ponieważ wyjeżdżają z nami na te obozy, ale już samodzielnie to wszystko robią. Poznają nowe formy aktywności fizycznej, co jest kontynuacją rehabilitacji, bo w pewnym momencie to sport staje się dalszym etapem rehabilitacji. Była ta rehabilitacja ambulatoryjna, była rehabilitacja z nami, a kolejnym etapem jest tak naprawdę do końca życia uprawianie sportu. Ponieważ ja się na przykład spotykam z tym, że dzieciaki, które od urodzenia są prowadzone na rehabilitację, to jest dla nich trudny proces. Oni są źli już na tych rehabilitantów, że trzeba co drugi dzień jechać, stawiać się, ćwiczyć, męczyć i nie chcą tej rehabilitacji. W wieku 18 lat, jak już mogą decydować, przestają chodzić na rehabilitację. I dlatego, żeby ich ciało dalej było sprawne, uczymy ich różnych form aktywności fizycznej, którymi może się zarażą, dobiorą dla siebie jakąś interesującą i będą dalej kontynuować rehabilitację. I to niektóre z naszych obozów. Paznokcie to jest obóz kobiecy. To jest... Jeszcze nie wymyśliliśmy męskiego, ale na razie większym problemem jakby... Większy problem zaznaczają kobiety. Co mają zrobić teraz? Jak być kobietą? Jak malować paznokcie, kiedy nie rusza się rękami? Mam... tetraplegiczkę, która nie rusza palcami, nie czuje swoich palców, a robi sobie idealny French. Jak to się robi? Jak się uprawia fitness? Jak jogę? I takich rzeczy uczymy się na obozie kobiecym. Są obozy handbajkowe, nurkowe, konne, taneczne. Kolejnym wsparciem, jeżeli już umiemy wykorzystać to w praktyce, to dopiero teraz wchodzi rehabilitacja, wsparcie prozawodowe. Dopiero teraz, ponieważ jeżeli powiemy człowiekowi, który nie umie siadać na toaletę, który nie potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami, iść do pracy, dasz radę, będziesz zarabiał na siebie, to może co najwyżej pracować w jakimś zakładzie pracy chronionej. Na wolnym rynku pracy sobie nie poradzi. I dlatego dopiero w tym etapie wchodzi wsparcie prozawodowe, gdzie mamy różne projekty w różnych grupach wiekowych z różnymi potrzebami. Zaczynamy już od 16 roku życia, ponieważ to jest czas na przykład dla osób od urodzenia niepełnosprawnych na uczenie się języków w wzmocnionym tempie, na wsparcie jakimiś kursami i tak dalej, i tak dalej. Tworzymy indywidualny plan działania dla każdego człowieka w postaci kursów, szkoleń, staży i w końcu pracy. Oni też wyjeżdżają na obóz, ale tutaj już skupiamy się na kompetencjach społecznych, na mówieniu o swojej niepełnosprawności, o dialogu z innymi ludźmi, o tym, jak wyjść do ludzi, jak rozmawiać z pracodawcą. Są też kursy prawa jazdy. I taki krótki slajd, który zazwyczaj daje coś do myślenia. Być może ten proces jest długi, skomplikowany i w ogóle nie warto się w niego pchać, ale tak naprawdę on niesie ze sobą nawet korzyści ekonomiczne. To znaczy na pierwszym, tych pierwszych obrazkach widzą Państwo standardowy proces, gdzie człowiek chwilę ronduje jakby po wypadku w szpitalu, rehabilituje się, zostaje sam z rodziną w domu i co miesiąc przyjmuje rentę. W skali rocznej same straty. Na drugim slajdzie widzą Państwo i rehabilitacja takiego człowieka kosztuje około 10 tysięcy rocznie, taka standardowa, podstawowa. Nie mówię o wózku i tak dalej. Ale potem przez 10 lat bierze emeryturę i tyle kosztuje nasze państwo. W drugim przypadku, kiedy przeprowadzimy człowieka przez cały ten proces, który być może jest droższy, ale jeżeli rzeczywiście doprowadzimy do tego wsparcia prozawodowego, to jest wydajny człowiek, który na rynku pracy sam sobie radzi, być może dostaje mniejszą rentę, ale na pewno jakość życia większa. No i koniec końców, to o czym już mówiłam, wzorzec osobowy. Osoby, które spełniają się, które mają predyspozycje, mają szansę zostać instruktorem i przekazać dalej wiedzę, którą uzyskali. I o zostaniu instruktorem świadczy, to znaczy jakby jednym z motywów wyboru jest doświadczenie tej osoby. I tutaj na zdjęciu pierwszym chłopakiem jest dziecko, które uczestniczy w moim projekcie. Drugi tutaj po lewej stronie to jest wolontariusz na wózku, który przyucza się i na samej górze jest instruktor. No i tutaj szkolenia, na które trzeba, jakby szkolimy w różnych umiejętnościach, tak żeby móc rzeczywiście pracować potem z człowiekiem, żeby to nie byli ludzie niewykształceni w tym kierunku. I tutaj chciałabym właśnie na podstawie projektu dziecięcego pokazać, jak to wygląda rzeczywiście. Najpierw przyjmujemy dziecko do projektu. Dotarcie do dziecka. I tu jest cały długi proces, żeby znaleźć, dotrzeć i zainteresować. Ocena w ICF-ie. To jest Międzynarodowa Klasyfikacja Niepełnosprawności i Zdrowia, w której ocenia się dziecko pod kątem jego możliwości, a nie tego, czego nie umie. Najważniejsza tutaj nie jest to, żeby on technicznie wykonał coś, tylko czy on to w ogóle może wykonać. I my jesteśmy konsultantami do WHO, jeżeli chodzi o Polskę i Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jakby rozszerza ICF w Polsce i uczy lekarzy. Stworzenie IPA, czyli indywidualnego planu aktywności. Nie każde dziecko pojedzie na wszystkie formy wsparcia, ale dobieramy indywidualnie do każdego dziecka formy wsparcia tak, żeby rzeczywiście ten proces finalnie doprowadzić do samodzielności dziecka. Stworzenie kontraktu. I tu ciekawa rzecz, ja tworzę z każdym dzieckiem kontrakt, już kończę, kontrakt nie tylko z rodzicem, ale i z dzieckiem. Dziecko jest świadome całego procesu. Pokazanie wzorca osobowego i pokazanie perspektyw. I tutaj mamy znowu spotkania indywidualne w domu, mamy dwa spotkania, gdzie w domu instruktor uczy dziecko. Mamy zajęcia regionalne, zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Tyle samo czasu, ile spędza dziecko, tyle samo też rodzic się uczy. Dzieci mają zajęcia z instruktorami na wózku, a rodzice uczą się na przykład profesjonalnie o urologii, o zwalczaniu swoich emocji i tak dalej, ale też na przykład uprawiają sport dla rozładowywania się. Mamy weekendowe zajęcia aktywnej rehabilitacji, bardzo specjalistyczne, na przykład dla 4-7-latków, dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dla trudnych dziewczynek albo dla rodziców, którzy mają problem ze swoją aktywnością.
A kto to są trudne dziewczynki?
Trudne dziewczynki to są takie dziewczynki, które x lat ćwiczą z nami. A tutaj często pojawia się problem w relacjach z mamami. I to są dziewczynki, które są bardzo zablokowane, boją się wszystkiego, nie potrafią przejść dalej procesu, ponieważ lęk im nie pozwala. I to często zdarza się u dziewczynek, częściej niż u chłopców, niestety. Są obozy dziecięce, tutaj cele są inne. Celem jest praca nad swoją samodzielnością, poznanie wzorców, nauka przez zabawę i samodzielność. I mamy obozy dla młodzieży. Tutaj już więcej pracy jest włożone w takie bloki samoświadomości, czyli dojrzewam świadomie, dbam o siebie. O tym na pewno nie można zapomnieć. Często traktuje się młodzież tak samo jak dzieci. Tutaj cele są zupełnie inne. No i dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli ktoś widział taki mural, to nasz.
Dziękujemy.